Dzisiaj odwiedzamy Stowarzyszenie Dom Pomocna Dłoń, który mieści się w Błońsku. To jest gmina Rakoniewice, województwo wielkopolskie. Obok mnie prezes stowarzyszenia, pan Andrzej Hercog. No zacznijmy od historii.
Stowarzyszenie powstało już w 1999 roku jako właściwie taka inicjatywa młodych ludzi, wówczas nas studentów, którzy gdzieś tam odwiedzali domy pomocy społecznej, domy dziecka i gdzieś tam w tych domach dziecka urodziła się inicjatywa, żeby wspierać podczas wakacji dzieciaki, które żeby nie zostawały po prostu przez te 2 miesiące w domach dziecka, więc organizowaliśmy różne rodzaje kolonii, obozów, tego typu rzeczy. Po czym się okazało, że część tych wychowanków, która u nas była na koloniach w wieku 18 lat, właściwie już nie ma co ze sobą zrobić. Jakby skończyli szkoły i tak naprawdę są trochę zawieszeni. I w ten sposób powstała inicjatywa, żeby stworzyć dom dla młodzieży opuszczającej domy dziecka, ale także przy okazji też dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. Wówczas pojawiła się wyjątkowa okazja, że w Błońsku zamknięto rok wcześniej szkołę i ten budynek stał pusty, więc jako grupa młodzieży zwróciliśmy się do wówczas 20-letnich ludzi, zwróciliśmy się do gminy i gmina jakby zaufała nam w pełni, że my młodzi ludzie będziemy w stanie wykonać przedsięwzięcie, które im przedstawiliśmy. Co jak dzisiaj mi się z perspektywy czasu wydaje, to było coś niesamowitego, że obdarzyli nas takim zaufaniem. No i przez pierwsze lata zajmowaliśmy się głównie młodzieżą właśnie z domów dziecka, samotnymi matkami, rodzinami z dziećmi, które znalazły się bez dachu nad głową. Natomiast z czasem zaczęły trafiać do nas osoby chore i w ten sposób po kilkunastu latach przekształciliśmy się właściwie w schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i obecnie mamy wyłącznie osoby chore, niepełnosprawne, najczęściej na wózkach inwalidzkich, po paraliżach, udarach, z różnymi chorobami tam współistniejącymi. Także jest to w zasadzie w Wielkopolsce chyba na ten moment jedyne, chociaż gdzieś jeszcze chyba jest taka placówka, w Lubuskim chyba nie ma wcale w tym momencie, która zajmuje się osobami bezdomnymi, które wymagają usług opiekuńczych. I w schronisku mamy w tym momencie około 45 osób, bo na tyle jesteśmy maksymalnie przygotowani, ale do tego też mamy mieszkania chronione, czyli dla osób, które przejdą jakiś tam okres rekonwalescencji i są w stanie funkcjonować bardziej samodzielnie, jakby z mniejszą opieką niż jest w schronisku z usługami opiekuńczymi. Oni zamieszkują wówczas w tych mieszkaniach chronionych, które są też na terenie naszego obiektu i tam też mieszka 40 kilka osób. Do tego mam jeszcze ośrodek interwencji kryzysowej, który przyjmuje osoby, które się w sytuacji znalazły nagle w jakiejś sytuacji kryzysowej, czy to związane z przemocą w rodzinie, czy utratą mieszkania, czy też coraz częściej zdarza się tak, że ktoś funkcjonował na jakimś wynajętym mieszkaniu, czy gdzieś mieszkał nawet kątem u rodziny i nagle przychodzi choroba, traci środki do życia i staje się osobą bezdomną. Także ośrodek interwencji kryzysowej jest też takim bardzo ważnym elementem i też plusem naszego ośrodka interwencji kryzysowej jest też to, że jesteśmy w stanie przyjąć, że tak powiem, każdą osobę, nie tylko ofiary przemocy w rodzinie, ale też osoby właśnie chore, starsze, które w danej sytuacji wymagają wsparcia.
Od czasu, kiedy stowarzyszenie powstawało, gdy kilku studentów poznańskich uczelni, jak pan mówił, zdecydowało się podjąć działania w kierunku takiego społecznikostwa, wiele się zmieniło, bo to, co pan wymienił, no to już wymaga naprawdę i sił, i środków. Z pewnością pojawili się nowi ludzie, nowe potrzeby. Jak sobie radzicie?
To znaczy, no różnica jest przeogromna, dlatego że wówczas było to takie, można powiedzieć, ruszenie młodzieży, bo trzeba coś ważnego załatwić. Było to, można powiedzieć, mało profesjonalne. Utrzymywaliśmy się głównie z pieniędzy, które pochodziły ze skarbonek, z różnych kwest, które przeprowadziliśmy. Można powiedzieć, że do profesjonalizmu wówczas było daleko. No dzisiaj jesteśmy już placówką profesjonalną, która musi spełniać szereg wymogów wytycznych ustawowych, z rozporządzeń. Także my chwilami tęsknimy za tamtymi czasami, kiedy się czuliśmy, że robimy fajne rzeczy, że jesteśmy bardzo potrzebni, ale nie jest to tak zinstytucjonalizowane jak teraz. Dzisiaj niestety, ja zawsze mówię niestety, bo to gdzieś tak mi ucieka to społecznikostwo w tym momencie. Dzisiaj jesteśmy już po prostu dosyć sporą instytucją. Zatrudniamy 20 paru pracowników, z których każdy musi mieć już określone kwalifikacje. Także z grupy, która zakładała właściwie zostały w tym momencie dwie osoby, ale to jest związane też z tym, że większość osób rozjechała się już po całej Polsce. Byliśmy wtedy młodymi ludźmi, dzisiaj wszyscy pracują, pozakładali rodziny, natomiast część z nich cały czas podejmuje właśnie jakieś fajne inicjatywy, natomiast już zupełnie różne. No, to wynika jakby z naszego dojrzewania po prostu, że każdy poszedł trochę w innym kierunku, natomiast ja jakby ciągle z tęsknotą patrzę na te czasy, które wówczas były, bo To były dobre czasy, a dzisiaj jesteśmy instytucją, a ja chyba tej instytucjonalności nie lubię.
Z drugiej jednak strony, to co miało być tylko gdzieś z boku normalnego, nazwijmy to, życia, a więc jakiejś kariery zawodowej, życia rodzinnego, miało być obok to społecznikostwo. To społecznikostwo, no przynajmniej dla dwóch osób, jak pan powiedział, stało się już sposobem na życie.
Tak, tak, tak. No, znaczy chyba najważniejsze jest w życiu, żeby robić to, co się lubi, mimo że ta praca jest, ona jest wyjątkowo ciężka, dlatego że pracując z osobami dotkniętymi kryzysem bezdomności, mamy do czynienia jakby z osobami bezdomnymi, to jedno, to gdzieś też często mówimy o takiej bezdomności mentalnej u ludzi, którzy przez czasem kilkadziesiąt lat w zasadzie nie mieli swojego własnego domu, tylko gdzieś pomieszkiwali kątami, którzy sobie w życiu ewidentnie nie poradzili tak, jakbyśmy chcieli, aczkolwiek sobie jakoś radzili. Do tego przyszła choroba. Jakby choroba nie zabiera uzależnień, nie zabiera jakby poprzedniego trybu życia, to niestety jest jakby element dodatkowy, więc jest to wyjątkowo ciężka praca w tym momencie, dlatego że mamy do czynienia naprawdę już z dość ciężko chorymi osobami, ale gdzieś jednak mentalnie też bezdomnymi. A z drugiej strony trudno też mówić, motywować te osoby, bo trudno mówić człowiekowi, który nie ma dwóch nóg i 600 zł zasiłku, czy jakąś tam najniższą rentę, którą gdzieś tam zdążył sobie wypracować, trudno mu mówić, słuchaj, będzie lepiej, nie? Warto coś ze sobą robić, bo będzie lepiej. Jakby trudno pokazać mu taki obraz, będziesz miał dom, będziesz miał mieszkanie, walcz z uzależnieniem, zmieniaj swoje życie, staraj się rehabilitować. Jakby to jest wszystko bardzo, bardzo trudne. Jakby często mówimy o tym, że warto, oczywiście jak najbardziej warto zmieniać pewne rzeczy, szczególnie warto poddawać się rehabilitacji po to, żeby nawet z tą jedną czy z dwoma nogami chodzić o protezach, dlatego żeby sobie poprawić jakość tego życia. Cudów już w tym momencie bardzo często nie zrobimy, bo powiedzmy sobie szczerze, że większość z tych osób nawet, kiedy dostałoby mieszkanie socjalne czy komunalne, jakiekolwiek, czy nie byłoby w stanie się już samodzielnie nad tym mieszkaniu utrzymać. Po pierwsze, ze strony ekonomicznej, a po drugie z tego powodu, że potrzebna byłaby im ta pomoc. My widzimy już na mieszkaniach chronionych, gdzie osoby ze schroniska z usługami opiekuńczymi przechodzą do naszych mieszkań chronionych, to już nawet tam widzimy, jak to jest trudne i jak wiele pracy opiekunów jest potrzebnych, żeby oni mogli normalnie funkcjonować, dlatego że to jest jakby takie niesamowite doświadczenie, kiedy wcześniej można było chwycić, nie wiem, miotłę, mopa, różne inne rzeczy, czy wkręcić sobie chociażby żarówkę, a w momencie, kiedy człowiek nie ma tych dwóch nóg, jest nawet w tych kwestiach po prostu, w tych kwestiach zależny, nie? Także to jest jakby u tych ludzi, można powiedzieć, że im się dwa razy świat zawalił, dlatego że bezdomność się nie bierze, znaczy jakby często ludzie mówią bezdomny z wyboru. No jest to największa głupota, którą można w ogóle wypowiadać, dlatego że nikt nie jest w stanie dokonać takiego wyboru. No, nikt nie wstaje o godzinie 7 rano i nikt nie powie, od dzisiaj będę alkoholikiem, od dzisiaj będę bezdomnym. Nie? To byłby wybór. Natomiast to jest mnóstwo bardzo traumatycznych doświadczeń, które doprowadzają człowieka do takiego stanu psychicznego, gdzie on się już poddaje, gdzie on, to co mówię, co się społeczeństwu wydaje, że on wybrał bezdomność. On już nie był w stanie niczego wybrać. On został jakby w tą bezdomność wciągnięty, wrzucony, poddał się. To jest jakby taki, to jest jakby takie poddanie. A teraz w momencie, kiedy przyszła choroba i nawet jeśli on w tej bezdomności swojej potrafił funkcjonować, gdzieś pomieszkiwać, czy tu po znajomych, czy nawet wynajmować jakieś mieszkanie, okresowo pracować, walczył jednocześnie z nałogiem, to w momencie, kiedy przyszła choroba, to mu się to wszystko rozsypało w tym momencie, dlatego że to jest, co mówię, nie może wykonywać nawet podstawowych jakby czynności. A w momencie, kiedy przychodzi, nie wiem, udar, paraliż i tak dalej, on nie jest w stanie sobie samodzielnie zrobić kawy czy herbaty. Jest ciągle osobą zależną. A z drugiej strony, to jest to, co mówiłem przed chwileczką, ten brak takiej perspektywy na przyszłość, że będzie coś lepiej, to też powoduje to, że właściwie to mi już nie warto, czyli ja już nie będę się starał chodzić, ja już nie będę się starał ćwiczyć tej ręki po to, żeby sobie samodzielnie włączyć czajnik i nalać herbatę, bo właściwie po co? I to jest jakby najgorsze, co może być, to jest coś, z czym strasznie mocno walczymy. My często widzimy osoby, które lekarz mówi, on może mimo tego udaru, czy mimo tego paraliżu, on może chodzić, musi chodzić. A on mówi, nie, ja będę jeździł na wózku, ja już nie jestem w stanie. Jakby brak widzenia takiego sensu życia, a gdzieś niestety bardzo często z tyłu głowy jest nałóg, nie? Który mówię, on nie zniknął, on pozostał i jakby my widzimy też te ciągi alkoholowe, to wszystko, co się składa na trudności w pracy z tymi ludźmi, nie? Natomiast warto to robić i może to być faktycznie, mimo tych wszystkich trudów, chociaż trudy to mamy głównie chyba z dokumentami, z ustawami, z rozporządzeniami, to są największe trudy, bo wolimy pracować z ludźmi, ale niestety trzeba też tą dokumentację robić, to mimo wszystko warto, bo jest ta satysfakcja, nawet jeśli ktoś stanie na te nogi na kilka miesięcy. Czy nawet, jeśli zdarza się, a to też zdarza się często, że nasi podopieczni po prostu umierają. Zresztą mamy mnóstwo osób z nowotworami. Często mówimy tak, że cholera, zaczął coś ze sobą robić, zaczął zmieniać to swoje życie i tak wszystko świetnie wychodziło i nagle go dopadł nowotwór tkani, przełyku, żołądka. To jest jakby, widzimy, że to jest taka plaga, nie? I kurczę, jest nam tak żal, nie? Bo widzimy, że no on już jest na tej drodze, na którą go prowadziliśmy, a tu się wszystko sypie. Ale sensem też naszej pracy jest to, żeby on mógł umrzeć nawet w godnych warunkach, bo to było dla nas bardzo trudne. Pamiętam, kiedy mieliśmy coraz więcej tych osób chorych, starszych, którzy po prostu najzwyczajniej w świecie umierali, to jakoś najpierw to był szok, takie jakieś niedowierzanie, że przecież to nie jest cel naszej pracy, a z drugiej strony w pewnym momencie sobie uświadomiliśmy, no nie, jeśli ten człowiek nie umrze dzisiaj gdzieś na pustostanie, czy nie umrze gdzieś w jakimś garażu, w którym się osiedlił w temperaturze minus tam iluś stopni, to będzie i tak sukces, bo jakby mamy świadomość to, że można, że człowiek bezdomny może też godnie odejść z tego świata.
No i na zakończenie pytanie o finanse, czyli z czego stowarzyszenie finansuje swoją działalność tak rozległą, jak pan to opisał. Nie mówiliśmy o budynkach, w których to wszystko funkcjonuje. Oczywiście nie mówiliśmy o osobach tutaj pracujących, zatrudnionych. Wspomniał pan, że są na etatach. To wszystko jednak musi pociągać za sobą duże wydatki. No i stowarzyszenie Dom Pomoc na Dłoń w Błońsku musi obracać sporymi pieniędzmi.
No to tu chyba można wrócić do tego, co mówiłem na początku. Kiedyś to było takie społecznikostwo, dzisiaj to jest profesjonalizm. I ten profesjonalizm o tyle ma sens, że oczywiście pieniędzy zawsze brakuje na inwestycje, na remonty, na różne rzeczy zawsze brakuje. Nie kupujemy nowych samochodów, kupujemy używane do przewozu podopiecznych. Natomiast to, dzięki temu, że jesteśmy profesjonalni, jesteśmy też widziani. Mamy mnóstwo kontraktów ze ośrodkami pomocy społecznej, między innymi z miastem Poznań, ale też z wieloma mniejszymi gminami, z którymi współpracujemy, które kierują do nas te osoby. I gro tych środków pochodzi właśnie z dotacji, czy to dotacji urzędów miast, gmin, czy z dotacji wojewody. ale też ważnymi środkami dla nas są te środki, które pozwalają nam jakby na wykonanie rzeczy dodatkowych, czyli to są jakieś darowizny, które osoby wpłacają, czyli jakieś zbiórki, które robimy, ale także także 1%, dzięki któremu można, że tak powiem, często połatać dziury. To są często bardzo małe pieniądze, dlatego że jakby to widać, że społeczeństwo po prostu podejmuje się szeregu inicjatyw. No, mnóstwo pieniędzy jest zbierane na chore dzieci, chorych ludzi, także jak coraz mniej zauważamy, tych pieniędzy pozostaje dużym instytucjom. Wiadomo, że instytucje ogromne, często związane z jakimiś telewizjami, które mają fundacje, one są w stanie poprzez reklamę zdobyć tych pieniędzy więcej. Natomiast jakby nieważne, jakie to są pieniądze, każde pieniądze są potrzebne, nawet jeśli ktoś dokona odpisu od tego podatku i będzie to 5 czy 10 zł, to gdzieś w całości, nie wiem, w ciągu roku czy dwóch możemy wyremontować jakąś łazienkę, czy nie wiem, zrobić jakiś podjazd do niepełnosprawnych, czy dołożyć do ocieplenia budynku. To są wszystkie pieniądze ważne, aczkolwiek gdziekolwiek ludzie dają te pieniądze, to jestem przekonany, że one trafiają zawsze tam, gdzie mają trafić, nie? Więc czy to są pieniądze zbierane na chore dzieci, chore osoby, czy na jakiekolwiek inicjatywy związane z niepełnosprawnością, czy też ze schroniskami dla zwierząt, jakiekolwiek inicjatywy. Z doświadczenia wiem, że tam pracują wszędzie ludzie, których podstawą zaangażowania była jednak jakaś pasja, więc te pieniądze zawsze są, uważam, świetnie wykorzystane, także zachęcam ludzi do wpłacania 1% czy na naszą organizację, ale też na każdą inną, bo myślę, że każdy z nas, no to jest właśnie piękne w tym 1%, że każdy z nas dostał jakby prawo wyboru decydowania o tym, na co chce przekazać tą część swojego podatku. I myślę, że tym ludziom, którym jest bliższy problem bezdomności, pomogą bezdomnym. Tym, którym jest problem niepełnosprawności, pomogą niepełnosprawnym. Którym problem zwierząt jest bliższy, pomogą zwierzętom. Świetna inicjatywa, która jest bardzo, bardzo potrzebna i myślę, że jeszcze jest wiele osób, które z tego nie korzysta. Także zachęcam wszystkich, żeby wspierać te inicjatywy, bo dzięki temu robimy naprawdę świetne rzeczy.
Przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, którzy chcieliby je zaprezentować w tym programie, proszę o kontakt. Sławomir Kordyjalik, do usłyszenia.